Pomóż nam pomagać. Audycja Caritas Diecezji Kaliskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże. Boże, dzień dobry.
Witamy wszystkich radiosłuchaczy w audycji takiej naszej comiesięcznej, gdzie chcemy uczyć się pomagać, ale też chcemy jako Caritas pochylać się nad tematami, które są ważne, nad ludźmi przede wszystkim, którzy są najważniejsi w takim życiu Caritas, w pomaganiu. I dzisiaj prowadzimy tą audycję razem. Witamy w studiu panią Karolinę Całkowską.
Witam, dzień dobry, szczęść Boże.
Pani Karolina jest kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Już kiedyś gościła.
Tak jest, miałam już zaszczyt występować na antenie. Cieszę się, że mogę być ponownie.
Tak, i dzisiaj też ta obecność nie jest przypadkowa, dlatego że chcielibyśmy podjąć taki temat, myślę, że dla wielu z Państwa bardzo ważny i który pewno też dotyka wielu z Państwa, którzy słuchacie Radio Rodzina. To temat niepełnosprawności, temat tych wszystkich rzeczywistości, które jakby są wokół niepełnosprawności, bo sama niepełnosprawność to nie tylko jakiś brak czegoś, mówiąc tak bardzo prosto, ale też niepełnosprawność jakby sprawia, że wiele rzeczy wokół trzeba czasem przeorganizować, zmienić i tak dalej. Więc o tym troszeczkę sobie dzisiaj porozmawiamy. A na koniec kilka takich rzeczy o tematach bieżących Caritas i o tym, co przed nami, a przecież przed nami święta Bożego Narodzenia, kiedy serca ludzi się bardzo, bardzo mocno otwierają. Rozpoczniemy więc od tego tematu właśnie osób z niepełnosprawnością. Niedawno przeżywaliśmy taki ważny dzień. Pani Karolino.
Tak jest. Jesteśmy świeżo po Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnością, który przypada co roku, jest obchodzony 3 grudnia. Tak naprawdę od 1992 roku, więc dla nas jako warsztatu terapii zajęciowej jest to ważny dzień i jest to dzień, w którym szczególnie chcemy zwrócić uwagę jako pracownicy, jako ludzie, którzy na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnością, właśnie na te osoby. Tym bardziej chcemy w tym dniu właśnie pokazać światu zewnętrznemu, że takie osoby są w naszym społeczeństwie, że są ważne, że dużo w to społeczeństwo wnoszą.
Ta data, ten początek XX wieku, to jest jakaś taka data z czymś związana, czy po prostu ta świadomość ludzi się zmieniła?
Z tego, co się orientuję, to było takie zwieńczenie w tym 1992 roku, chyba obchodzenia roku właśnie skoncentrowanego na osobach z niepełnosprawnością. Był to rok właśnie osób z niepełnosprawnością, nie wiem, czy przez ONZ, czy Światową Organizację Zdrowia, teraz już nie chcę wprowadzać w błąd, ale coś właśnie w tym stylu było właśnie na arenie międzynarodowej obchodzone i zwieńczeniem tego roku było właśnie ustanowienie Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.
Tak, bo Państwo pewno dobrze wiecie, ale może chwilę ten temat tutaj postaramy się rozwinąć, że kiedyś, mówiąc tak bardzo prosto, było inaczej. Troszeczkę inaczej traktowano niepełnosprawność.
No tak, oczywiście. I myślę, że to nawet możemy zaobserwować u nas w Polsce, jak bardzo dzisiaj kładzie się nacisk na to, na przykład, żeby były instytucje czy jakieś urzędy, budynki dostosowane właśnie do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy również prawo wprowadzone też kilka lat temu, które zobowiązuje wszystkie instytucje czy właśnie budynki użyteczności publicznej do prowadzenia tych innowacji, tych udogodnień pozwalających korzystać w sposób bezproblemowy właśnie z tych budynków osobom z niepełnosprawnościami. Więc widzimy tą zmianę i widzimy, że no co osobiście uważam za bardzo słuszne i bardzo dobry kierunek, że no coraz bardziej jest taki nacisk kładziony na to, żeby włączać te osoby w życie społeczne, a nie tylko je zamykać w domach i zobowiązywać najbliższych do obsługi, tylko właśnie jest nacisk na to, żeby osoby mogły i coraz bardziej samodzielnie poruszały się po tej rzeczywistości społecznej.
Tak, wiele instytucji widzimy jakieś podjazdy, czy windy, tak, dla osób z niepełnosprawnością, jakieś takie ułatwienia, czy nawet do kina kiedyś to był problem, tak, żeby ktoś tam mógł na wózku inwalidzkim się dostać, ale niepełnosprawność to nie tylko niepełnosprawność fizyczna.
No, tak, dokładnie. No i ja chciałam jeszcze podkreślić, że to nie tylko jest dobra wola kogoś, kto zarządza budynkiem, ale to jest wręcz obowiązek już teraz każdego zarządcy budynku jakiegokolwiek, także prywatnego, na przykład, nie banku czy jakiegoś sklepu, żeby dostosować pomieszczenie do osób z niepełnosprawnością. No i te niepełnosprawności mogą być różne. No w najprostszy sposób widać to właśnie poprzez podjazdy czy poprzez windy, które są montowane, żeby podwieźć gdzieś na jakiś wyższy poziom osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, ale to mogą być również niepełnosprawności typu problemy ze wzrokiem czy osoby niewidzące, czy problemy ze słuchem. I no, są też nowoczesne rozwiązania, nowoczesne technologie, które pomagają takim osobom, tak jak na przykład choćby jakieś tam pętle indukcyjne, czy takie specjalne prowadzące, montowane na podłodze elementy, które na przykład pomagają osobie niewidomej poruszać się w tym kierunku, którym no, coś załatwi, na przykład w urzędzie, czy widzimy to również na przykład na dworcach, czy kolejowych, czy autobusowych, że też są te oznaczenia, te tak zwane właśnie poziome, które pokazują osobie niepełnosprawnej, że na przykład tutaj należy się zatrzymać, bo już się kończy peron i
mhm. Tak, to widzimy. Bardzo dokładnie. Często już teraz, jak się remontuje, czy tworzy nowe perony, no to już są takie właśnie wypustki, które pod nogami tak bardzo dobrze czuć. Tym bardziej osoby, które są niewidome, mają te zmysły jeszcze takie wyostrzone. Myślę, że też ten dotyk taki też inny. Ale niepełnosprawność to też niepełnosprawność intelektualna.
Dokładnie. To jest całkiem spora gałąź, jeśli chodzi o rodzaje niepełnosprawności i powiem osobiście w naszym warsztacie terapii zajęciowej większość osób mamy z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawność intelektualna to jest taka niepełnosprawność, która sprawia, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć pewnych intelektualnych poziomów rozwojowych w porównaniu do osoby bez takiej niepełnosprawności i na przykład, jakby tak powiedzieć obrazowo, zatrzymuje się na poziomie na przykład kilkunastolatka czy kilkulatka i nie jest w stanie zarówno intelektualnie na przykład osiągnąć jakichś wyższych poziomów edukacji. Tak samo to się wiąże na przykład z rozwojem emocjonalnym, z rozwojem takiego rozumienia też sytuacji społecznych, więc niepełnosprawność intelektualna również występuje i też wymaga specjalnego traktowania, specjalnej pomocy właśnie dla takich osób.
Tak, to specjalne traktowanie nie polega na tym, że kogoś na przykład lekceważymy, czy traktujemy gorzej, bo czasem nam się kojarzy ten wyraz specjalny, to jest coś gorszego, tylko specjalne traktowanie to jest takie uświadomienie sobie, że ten ktoś na przykład nie jest dzieckiem, pomimo tego, że może ma takie myślenie dziecięce, ale też jakby nie do końca jest osobą, która wszystko też zrozumie, tak? To jest, chodzi o dostosowanie języka, o jakieś takie traktowanie jakby odpowiednio do stanu danej osoby, tak? To nie chodzi tutaj o lekceważenie kogoś, czy takie jakby zbywanie kogoś, czy pozbawianie kogoś na przykład jakichś praw, tak? Bo
dokładnie
to są
tak.
Osoby dorosłe, które mają też swoje prawa, pomimo tego, że czasem są ubezwłasnowolnione, tak? Że ktoś tam musi im pomagać w życiu, ale to jest takie traktowanie też bardzo, bardzo poważne tych osób i z godnością, bo ta godność tutaj jest czymś ważnym. Tak sobie myślę, bo ciągle wracam do tego kiedyś, też o tym tak prywatnie rozmawialiśmy, że kiedyś było tak, i to nawet nie aż tak dawno, to kiedyś było, że te osoby z niepełnosprawnością były chowane w domach. I myślę, że to się chyba też brało, nie wiem, czy to ze wstydu, czy bardziej z jakiegoś niezrozumienia.
Na pewno te osoby nie pojawiały się tak często w przestrzeni publicznej, więc pojawienie się osoby innej niż ogół społeczeństwa.
Takie przyjęte, jakieś normy, tak?
Bo
dochodzi do normy.
Budziło większy niepokój, może zainteresowanie, co mogło się też odbijać na takim poczuciu trochę naznaczenia społecznego przez na przykład rodzinę tych osób. I to jest ważne właśnie, żeby stworzyć takie warunki, żeby te osoby stały się naturalnym elementem takiego środowiska naszego, w którym się poruszamy, w którym żyjemy. No bo to, co jest bardziej niespotykane, to budzi naszą obawę. Taka jest po prostu
tak
natura
jest.
Ludzka. I często niesłusznie właśnie takie były odruchy właśnie kiedy te osoby nie miały możliwości uczestniczenia tak w pełni w życiu publicznym, bo na przykład do kina były schody strome. Często nawet na przykład z bloku trudno było wyjść z mieszkania, które jest na przykład na trzecim piętrze i osoba była uwięziona gdzieś tam na wózku inwalidzkim i wiązało się to na przykład z zejściem z całą procedurą zorganizowania pomocy sąsiadów, zniesienia tego człowieka, czy nawet, no nie wiem, okuli, czy bez jakiekolwiek problemy w poruszaniu się już mogły blokować w ogóle wyjście na zewnątrz takiego człowieka. Więc bardzo dobrze, że zaczynamy kształtowanie takiej tej społecznej świadomości od w ogóle dostosowania otoczenia, w którym żyjemy. I kiedy faktycznie to wejdzie nam tak naturalnie, że te osoby są, bo mogą na przykład zjechać windą, bo mogą zjechać podjazdem, bo mogą poruszać się na przykład osoby niewidome wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych bez pomocy osób trzecich, to tym bardziej stanie się to dla nas naturalne. Po prostu zaczniemy postrzegać te osoby jako właśnie naturalną część społeczeństwa, no bo tak właśnie jest.
Tak, czyli
myślę, że stąd może wynikać ta różnica.
Czyli przywracamy taką, powiedziałbym, przywracamy normalność, tak? Bo chcąc zauważać te osoby z niepełnosprawnością i dostosowywać te wszystkie, powiedzmy, przeszkody, no to nie robimy nic niezwykłego, tylko po prostu pozwalamy tym osobom normalnie funkcjonować w tym świecie. Myślę, że też takie było myślenie, że taka osoba, która, powiedzmy, ma jakąś niepełnosprawność intelektualną, no to ona tak kiedyś było, do niej niczego się nie nadaje, w takim sensie, że no to już jest skazana tylko na pomoc czyjąś i koniec. A dzisiaj też widzimy, że jest wiele też takich rozwiązań, miejsc, które pomagają takim osobom się rozwijać, tak? Bo gdy czasem nawet myślimy, że ktoś nie będzie potrafił, nie wiem, na przykład się podpisać albo coś tam poukładać, no to dzisiaj powstają takie miejsca i wiemy o tym, że jest bardzo, bardzo duża potrzeba, żeby było takich miejsc coraz więcej, jak na przykład warsztaty terapii zajęciowej, gdzie takie osoby mogą się rozwijać, nie tylko właśnie fizycznie, czyli ktoś ma problem z rękami, no to jakaś ta motoryka i tak dalej, ale też intelektualnie. Na przykład w SUPI może jakby tak przypomnieć trochę, w jaki sposób ten warsztat terapii zajęciowej funkcjonuje.
Dokładnie. Warsztat terapii zajęciowej jest jedną z placówek, z rodzajów placówek, które mają właśnie wspomagać osoby z niepełnosprawnością w ich rozwoju, w ich też uspołecznieniu takim. No my jako warsztat terapii zajęciowej jesteśmy celowani na właśnie to uspołecznienie i też uzawodowienie, czyli ćwiczenie takich umiejętności, które mogą się przydać na rynku pracy. Oczywiście też w zależności od możliwości podopiecznych naszych warsztatów terapii zajęciowej, czy to pracy no, takiego naturalnego, zwykłego rynku pracy, czy też pracy chronionej, bo to też może być różnie. Więc w warsztacie terapii zajęciowej są pracownie, każda tematycznie jest zorientowana na jakby inną działalność i właśnie w tych pracowniach ćwiczona jest czy to samodzielność, takiego też dnia codziennego, ćwiczone są umiejętności typu nawet pisanie, czy tam korzystanie z kalendarza, albo w niektórych przypadkach też na przykład ćwiczenie użytkowania komputera i jakichś tam programów komputerowych, to oczywiście wszystko w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestnika. I mamy praktyki również zawodowe organizowane, mamy pracownie, które też już przygotowują do na przykład pracy, no nie wiem, gdzieś tam jeśli chodzi o jakieś tam obsługę w ogrodnictwie, czy jakieś mamy też treningi kulinarne, mamy również oczywiście pracownie artystyczne i rękodzieła artystycznego, gdzie osoby niepełnosprawne właśnie z niepełnosprawnościami wytwarzają różne piękne rzeczy, bardzo oryginalne, które mogą zdobić i zdobią domy osób, które je zakupują.
Tak, i właśnie to jest piękne w takiej pracy z tymi osobami z niepełnosprawnością, że widać może nie tak spektakularne jakieś przemiany, ale widać też, ja powiedzmy, no jestem obok tego wszystkiego, ale widać taki też rozwój tych osób i taką radość z tego, że coś te osoby potrafią zrobić więcej, że coś stworzą. Czasem jak jestem tam w swoim miejscu, gdzie pracuję na co dzień, to ktoś przychodzi z jakimś rysunkiem, takim na swoją miarę, tak, bo ktoś by powiedział z zewnątrz, co to za rysunek, jakieś tam kreseczki, ale dla tej osoby konkretnej, która ma szansę, żeby coś stworzyć, bo to jest jakieś tworzenie, to jest jakaś sztuka już dla tych osób i ktoś jest obok, kto nie będzie sztucznie chwalił, ale zobaczy, że to jest rozwój już tej osoby, to jest ogromna, ogromna radość, tak? Więc dobrze, że takie miejsca są i to jest też jakaś taka działalność Caritas, gdzie pochylamy się nad ludźmi, pomagamy ludziom z różną, nazwijmy to biedą. To jest jakaś forma ubóstwa, też niepełnosprawność. I dobrze też, że takich ludzi się zauważa. No ale dobrze, jest ktoś, tak sobie myślę, kto jest w domu, na przykład słucha teraz radia, jest z jakąś niepełnosprawnością i oczekiwałby jakiejś pomocy. I teraz jak my jako społeczeństwo możemy takim osobom pomagać? Bo myślę sobie, że ten dzień, który przeżywaliśmy teraz niedawno, ten dzień osób z niepełnosprawnością jest nie tylko po to, żeby przyjechać do ośrodka i sobie zrobić kilka fajnych zdjęć, żeby później pokazać, że się interesuje osobami niepełnosprawnymi, ale to jest też dzień, który ma nas uwrażliwić, że osoby z niepełnosprawnością są wokół nas, nie musimy się ich bać i każdy z nas może być takim, no w cudzysłowie oczywiście, terapeutą tych osób.
To znaczy tak, ja myślę, że to jest duże zagadnienie, jak możemy pomóc, bo to wymaga teraz ode mnie na przykład takiego zrównania, a sprawa jest bardzo indywidualna. I od czego najlepiej zacząć? Od tego, żeby dostrzegać tych ludzi i traktować ich po prostu po ludzku, normalnie.
Tak.
I tak jak po ludzku mamy relację z sąsiadem czy ze znajomym, potraktować jakby to, zaoferować pomoc taką właśnie normalną, ludzką i przede wszystkim o tą pomoc zapytać. I dopiero kiedy usłyszymy, że ktoś potrzebuje pomocy i ktoś nam powie wprost, to wtedy podejmijmy działanie takie, jakiego potrzeba. Czy to na przykład, nie wiem, będzie podwiezienie kogoś na jakieś zajęcia, czy towarzyszenie komuś, czy zwykła rozmowa nawet, pogadanie, czy pomoc w załatwieniu tam czegoś. pomoc w przekroczeniu też jakiejś tej bariery, która jest jeszcze, na przykład jeśli chodzi o dostępność do jakiegoś tam właśnie miejsca, czy urzędu, czy budynku, czy banku, czy coś takiego. Ale dopiero gdy usłyszymy, że ktoś o tą pomoc prosi, no bo też możemy mieć czasem zapędy takie właśnie zadecydowania za tą osobę, a tak samo jak warsztat i tak samo wszystkie różne te instytucje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, działają też po to, żeby nadać właśnie tą podmiotowość i to takie samostanowienie osób niepełnosprawnych. I my też w warsztacie jakby wypracowujemy to, żeby właśnie te osoby same o sobie decydowały, same oczywiście na tyle, na ile pozwalają ich możliwości intelektualne, ale to tylko wtedy na przykład wystarczy dostosować język, żeby był odpowiednio prosty, żeby ta osoba zrozumiała, jakie też ma prawa na przykład. Musimy jednak dążyć do tego, żeby oni we własnym imieniu wypowiadali się na temat też tego, czego potrzebują. I czasem wystarczy, że po prostu oni będą wiedzieć, że jesteśmy, jakby coś.
Tak, temat jest, tak jak tutaj wspomniałaś, jest bardzo, bardzo szeroki, ale myślę, że to jest właśnie najważniejsze, zauważyć tą osobę, bo często udajemy, że nie widzimy, bo na przykład ktoś mieszka obok, jakaś sąsiadka, jakaś starsza pani czy pan, że kogoś nie widzimy, czyli pierwsze to właśnie zauważyć, a drugie też sobie tak myślę, że nie bać się, bo sam pamiętam ze swojego doświadczenia małego, ale jednak, kiedy brałem udział w takich rekolekcjach, w czasach rekolekcjach w Odolanowie z osobami niepełnosprawnymi, to miałem ogromny lęk, tak, że nawet żeby komuś tam pomóc wózkiem, podjechać, czy do kogoś zagadać, czy pozwolić się komuś przytulić, bo osoby czasem właśnie z taką niepełnosprawnością tak bardzo chętnie gdzieś tam się przytulają. Oczywiście trzeba granice też stawiać, to jest też jasne, to my musimy znać te granice i my musimy tutaj trzymać, ale nie ma się czego bać, o tak. Bo właśnie jakby też ważne jest, żeby umieć odpowiedzieć na te potrzeby tych ludzi. Tak jak mówię, stawiając granice, nie narzucając się, bo też nie można się narzucać, że teraz wchodzę do ośrodka i wszystkich przytulam na siłę, bo nie wolno takie rzeczy robić, albo nagle kogoś zabieram wózkiem i ktoś chce sam, a ja nie, ja za ciebie. Tylko właśnie też traktować w sposób taki normalny, zwyczajny, ale też nie bać się, kiedy mamy sąsiada, który na przykład, no wiemy o tym, że jest z jakąś niepełnosprawnością intelektualną i chce porozmawiać, nawet czasem może do końca nie rozumiemy, co do nas mówi, bo to czasem są różne też problemy z mową, ale być z tą osobą, wysłuchać, jakby to jest, myślę, coś bardzo, bardzo ważnego, tak? Jakby my też nie udajemy, że nie ma problemu, bo to też byłoby chyba nie tak, jakbyśmy mówili nie, dzisiaj niepełnosprawność to nie jest problem i w ogóle, i jakby traktujemy na równym poziomie wszystkich, to nie o to chodzi, tak? Bo niektóre osoby nie są w stanie czegoś załatwić sobie, albo wiemy, że może podjąć złą decyzję i która będzie zaszkodzić zdrowiu czy życiu tej osoby danej, a jakby dlatego też ktoś tam potrzebuje wtedy naszej pomocy, ale właśnie takie traktowanie tak normalnie, no może tak, to jest takie bardzo proste słowo, ale tutaj myślę, że dobrze też pasuje jakby do tego tematu, o którym tutaj rozmawiamy.
No dokładnie, ja tak chciałam tylko dodać, że no też nie rzucamy się na przykład na przypadkowych ludzi, których spotykamy
no dokładnie,
gdzieś tam.
Tak jest.
Więc tak samo na dzieci, nie przytulamy od razu dzieci, które przypadkowo mijamy, więc tutaj zachowujmy po prostu normalne te normy społeczne, tak jak w takich naturalnych sytuacjach. Zachęcam do tego, żeby na przykład zwracać się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, czy chce pomocy, a nie na przykład patrzeć się na jej opiekuna, który obok stoi.
Tak, dokładnie.
Traktujmy
bo to jest
podmiotowo
osoba.
Po prostu, dokładnie.
Tak, ale też nie bójmy się, jak widzimy, że czasem są takie robione eksperymenty społeczne, gdzie ktoś na przykład na wózku nie umie podjechać pod krawężnik i wszyscy przechodzą obok, tak? I dopiero tam któraś set czy dziesiąta osoba się zatrzymuje i pomaga. Nie bójmy się też, tylko najpierw trzeba pochylić się i spytać, czy mam pani pomóc na przykład, czy panu pomóc, tak? Żeby też nie traktować tak automatycznie, ale po prostu, żeby, czy na przykład widzimy, że ktoś jest niewidomy i stoi przy przejściu i ma problemy z przejściem, to trzeba spytać, tak? Normalnie kogoś potraktować i pomóc komuś po prostu.
Dokładnie. I też nie oceniajmy siebie zbyt surowo, bo my też mamy prawo nie wiedzieć, jak ta dana osoba sobie życzy, żeby pomóc. Więc
można
też
spytać o to.
Dokładnie. Pytajmy wprost, czy będzie lepiej na przykład, jak wezmę cię za rękę, pod pachę, położysz na przykład na moim ramieniu rękę, bo my też nie musimy być ekspertami i myślę, że trochę taka właśnie wersja, trochę takie obawy wiążą się z tym, że po prostu nie mamy wiedzy na temat tego, jak najlepiej w danym momencie osoby pomóc. Więc też nie bójmy się przyznać, że nie wiemy, ale chętnie usłyszymy, czego ta osoba najbardziej by teraz oczekiwała i potrzebowała.
Tak, po prostu wystarczy, tak jak ogólnie, dobrze jest rozmawiać i ta rozmowa wiele rzeczy załatwia, najgorzej jest milczeć, wiemy o tym, więc po prostu pytajmy, rozmawiajmy, próbujmy pomagać, nie narzucajmy się, ale też bądźmy cierpliwi, tak, bo jakby ta cierpliwość tutaj też jest ważna, bo my byśmy szybko zrobili inne rzeczy, czasem szybciej niż ktoś, kto jest tam z jakąś niepełnosprawnością, ale pozwólmy komuś, bo może ten ktoś będzie miał bardzo dużo satysfakcji, czy to dla niego będzie też takie rozwojowe, że na przykład na tym wózku sam podjedzie pod jakąś górkę, pomimo tego, że możemy spytać, czy potrzebuje pomocy, jeżeli chce sam, no to sam. To w ten sposób też tym osobom traktujemy je poważnie, pomagamy i tak jak tutaj to nieraz dzisiaj padło, traktujemy podmiotowo. To jest coś bardzo, bardzo ważne. Zresztą świat byłby piękniejszy, gdybyśmy się wszyscy traktowali podmiotowo, a nie przedmiotowo. Drodzy Państwo, ten temat bardzo długi i myślę, że to nie jest wyczerpujący też, ale chcemy dzisiaj zauważyć w okolicach tego dnia, gdzie wiele instytucji świętowało, otwierało swoje drzwi, warsztat terapii zajęciowej w SUPI również, ale chcemy ten temat zauważyć i zauważyć, że dla Caritas to jest też temat bardzo, bardzo ważny, gdzie chcemy też jakby w te przestrzenie, które czasem są, tak jak mówię, chociaż dzisiaj one są już zagospodarowane i są ogromne potrzeby, żeby było jeszcze więcej takich miejsc, bo przecież są kolejki do warsztatu, czasem no tak po prostu nie da się też wszystkich przyjąć, ale chcemy ten temat zauważyć, te osoby zauważyć, no i chcemy też uwrażliwiać się na tych, którzy są obok nas, których widzimy coraz częściej, gdzieś radzących sobie lepiej lub gorzej. Bądźmy wrażliwi, miejmy otwarte oczy. Te oczy to jest coś bardzo, bardzo ważnego. No i rozmawiajmy ze sobą, to jest też bardzo, bardzo ważne. Może kilka słów dosłownie na sam koniec, już tylko o tym, co w Caritas. Święta Bożego Narodzenia, więc też będziemy uwrażliwiać Państwa na taką pomoc osobom, które są samotne, są w kryzysie bezdomności. W tym czasie organizowane są różne zbiórki u nas przed kościołami czy w parafiach naszych. Przedawane są świece jako wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To jest też taka, z jednej strony my korzystamy, bo mamy tą świeczkę i lubimy zapalać świeczki, i bo to jest nastrojowo, a z drugiej strony możemy też pomóc komuś poprzez właśnie kupno takiej świeczki osobom, które są najbardziej potrzebujące, dzieciom, które bardzo potrzebują też pomocy, bo przecież mamy też różne miejsca, ośrodki, gdzie te dzieci przebywają. Też tytka charytatywna, gdzie w naszych parafiach też są zbierane rzeczy najpotrzebniejsze dla osób właśnie z różnych instytucji, które pomagają osobom w kryzysach różnych, ale też tytka, która pomaga osobom, które na przykład mieszkają czy przebywają w różnych pustostanach, które nie otwierają się na pomoc instytucjonalną, ale o których też nie chcemy zapominać. Więc zachęcamy, żeby włączać się w te akcje, które gdzieś tam są organizowane. Wigilie też dla osób bezdomnych, to i w Ostrowie, i w Kaliszu, i pewno w wielu parafiach, też i w Pleszewie zawsze co roku jest taka wigilia organizowana i w wielu, wielu miejscach również. Zachęcamy do włączania się w takie akcje. Ja zachęcam oczywiście szczególnie parafialne zespoły Caritas, bo są w naszych parafiach, przynajmniej w jakiejś części, że może czasem szukamy takiej okazji, żeby komuś pomóc, nie wiemy jak, pytajmy w parafii, albo jeżeli nie ma, to prośmy księdza proboszcza, żeby powołał takie koło charytatywne, takie koło Caritas. Wtedy wystarczy się tylko z nami skontaktować. Chętnie pomożemy w utworzeniu takiego koła, gdzie jest też opieka Caritas i taka pomoc też w tych akcjach, które wtedy się dzieją w parafiach, ale też jakby pomysły. Czasem nam brakuje różnych pomysłów, to też jakby od strony Caritas takie koło charytatywne, takie pomysły może czerpać, może z nich korzystać, więc włączajmy się i zachęcam te osoby, które już są, żeby właśnie pamiętać, szczególnie w tym czasie, o tych najbardziej potrzebujących. Bardzo dziękujemy za tę audycję. My, no, jeszcze trochę zostało do świąt, ale już pewno się nie usłyszymy, więc życzymy Wam, drodzy Państwo, dobrych, spokojnych, bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. Niech to miejsce, które zawsze zostawiamy przy stole, będzie wypełnione w tym roku. Może jest ktoś obok, kto tam sobie siedzi gdzieś sam i zaprośmy, żeby ten dodatkowy talerz nie był gdzieś na kredensie tradycyjnie, bo musi być, tylko może warto w tym roku postawić go na stole i zaprosić kogoś, żeby ktoś tam usiadł przy tym pustym talerzu. Myślę, że tych pierogów, czy tam, co tam robimy, wystarczy. Karpia też wystarczy. Życzymy Wam naprawdę zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech Pan Bóg Was wszystkich trzyma w swojej opiece. No i oczywiście też Radiu Rodzina życzymy. Skończyło się te obchody, 25 lat. Życzymy także wszystkim pracownikom, księdzu dyrektorowi, wszystkim radiosłuchaczom wiernym od wielu, wielu lat. Życzymy również satysfakcji słuchania tego radia, no i też sił w tworzeniu tych programów i niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi.
Ja oczywiście dołączam się do tych wszystkich pięknych życzeń.
Tak, bardzo dziękujemy pani Karolina Całkowska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ksiądz Łukasz Skoracki, życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Do widzenia.
Pomóż nam pomagać. Audycja Caritas Diecezji Kaliskiej.